Cześć, ja nazywam się Paweł Trawiński, a wraz ze mną w studiu dzisiaj są
Błażej Łukaszewski
i Jakub Górski.
Zapraszamy na nową audycję przygotowaną przez redakcję sportową Radia Mors. Do Euro 2016 we Francji zostało już tylko 67 dni i to jest chyba najwyższy czas, żeby wybrać się w podróż po Europie, podczas której będziemy wam opowiadać o tym, jak przygotowują się wszystkie reprezentacje, które będą brać udział w tym turnieju, jak wyglądają przygotowania samych organizatorów. Wspomnimy też na pewno o tym, jak radzą sobie Polacy w swoich klubach, kandydaci do kadry. Zarówno o ich dobrych występach, jak i o tych słabszych, których niestety dzisiaj kilka będzie, ale to dopiero potem. Myślę, że na początek warto ten honor uczynić gospodarzom i zacząć od przedstawienia ich reprezentacji. Kuba, Francja to jest drużyna chyba, która będzie faworytem, jednym z faworytów przynajmniej tego turnieju.
Tak, to prawda. Francja będzie jednym z faworytów tego turnieju, jeżeli mamy uwzględnić ostatnie dwa mecze towarzyskie. Wygrana 3-2 z Holandią i to w ostatnich minutach. Blaise Matuidi strzelił na 3-2 oraz wygrana z Rosją. Chociaż Rosja nigdy nie była, na Euro 2008 była mocna, ale odnosi się wrażenie, że Rosja ma taki jakby regres, może nieduży, ale jednak regres. A Francuzi, młody skład, ciągle się przebijają, coraz to nowsi zawodnicy. Rozpoczęto Laurent Blanc po nieudanych mistrzostwach świata w 2010 roku i kontynuuje to utytułowany piłkarz, no i utytułowany trener Didier Deschamps.
Tak, no myślę, że jeszcze 2 lata temu po mundialu, jakby ktoś powiedział, że Francja będzie faworytem tego Euro, to myślę, że wszyscy by się popukali w głowę. Ale rzeczywiście ostatnio do reprezentacji Francji przebiło się sporo młodych zawodników, którzy jeszcze 2 lata temu, kiedy odbywał się mundial, w ogóle jeszcze nie mieli szansy zadebiutować w tej reprezentacji. A teraz z miejsca stali się gwiazdami. No wystarczy wspomnieć chociażby Kingsleya Comana, Aleksandra Lacazette. To są piłkarze, którzy teraz są naprawdę ważnymi ogniwami swoich drużyn, zdobywają bramki, asystują, no i wygląda na to, że za kilka lat to mogą być czołowi europejscy piłkarze.
Zresztą już są czołowymi graczami, a mogą być na pewno jeszcze lepsi. Mamy jeszcze też Antonego Martiala, Paul Pogba, no naprawdę możemy w nieskończoność wymieniać te wielkie nazwiska. Środek pola też jest bardzo mocno obsadzony, tak naprawdę każda z pozycji ma z 3-4 wartościowych piłkarzy i według mnie reprezentacja Francji mogłaby wystawić na spokojnie 3 składy na te Euro.
Niestety i to wszystko muszą. Mimo afery taśmowej z Mathieu Valbueną czy Karimem Benzemą.
Może się okazać, że ci zawodnicy, mimo że na początku uważano, że to może być spora strata dla tej reprezentacji, że to wcale nie będzie aż tak straszne, no bo Valbuena nie był ostatnio w ogóle w jakiejś świetnej formie. A no Benzema ma następców. No tu jest, ma kto strzelać bramki dla tych Francuzów.
W szczególności Antoine Griezmann, który ostatnio odnotował spory progres w grze w Atletico Madryt.
Tak, no on się stał absolutnie gwiazdą tego zespołu i tutaj wszystkie największe kluby na świecie są wymieniane w kontekście transferu tego zawodnika, no on się chyba na razie nie śpieszy specjalnie do transferu do żadnego większego klubu ani w Anglii, ani w Hiszpanii, ani w Niemczech.
Czołowa trójka w Primera División to jak najbardziej wystarcza.
To jest no wysoki tak. Poziom. Mamy też przecież Oliviera Giroud, Arsenal oraz Gignac, więc pozycja napadu na pewno nie jest biedna.
A Andrzej Pierzyniak zdobył jedną z bramek przeciwko Oranie.
Ma kto we Francji strzelać bramki, ale obrońców też mają świetnych. No, tutaj ostatnio wypadł im Kurt Zuma, który jest wymieniany jako jeden z największych młodych talentów piłki nożnej. No ale to nie jest jedyny świetny młody obrońca. No, jest Varane, jest Laporte przecież. Tutaj też w linii obrony
Loren Kościelny.
No już trochę starszy zawodnik, ale też jednak świetny obrońca przecież. Tutaj też naprawdę jest z kogo wybierać. No, myślę, że wszyscy będą zazdrościć tej szerokiej ławki, tego szerokiego składu Francuzom. Jedyny taki problem, który ja widzę w tej reprezentacji, to jest pozycja bramkarza. Bo jeśli popatrzymy na składy ostatnich mistrzów świata, Niemców, Włochów, w bramce stały osobowości w stylu Manuela Neuera czy Didiego Buffona. Nie wydaje mi się, żeby Hugo Lloris był bramkarzem tego samego formatu i to może trochę zemścić się na Francuzach w tym turnieju.
Lloris jest solidny, ale to nie jest taka postać, jak była na mistrzostwach świata 98 roku Fabien Barthez, czy nawet na mistrzostwach 2006, kiedy Francja była wicemistrzem świata, a między słupkami stał Grégory Coupé.
To jest tak, jak mówisz, solidny bramkarz, ale na pewno nie na tym najwyższym światowym poziomie. Też wspominaliśmy o poprzednich zwycięzcach mundialu. Trzeba wspomnieć 2 ostatnie mistrzostwa Europy, Hiszpanię z Casillasem w bramce. To jest też jeden z najlepszych bramkarzy w historii. Tego Francuzom trochę chyba brakuje jednak ciągle.
To znaczy, ja osobiście uważam, że Lloris będzie lepszy od większości bramkarzy podczas Euro. Natomiast jeśli już mamy czegoś się czepiać, to rzeczywiście pozycja bramkarza może nie jest na tym top class poziomie, tylko szczebel niżej. Ale taki problem to raczej nie jest problem. Każdy selekcjoner, podejrzewam, chciałby mieć problem tylko obsadzenia bramki w takim łagodnym wymiarze, bo jednak Hugo Lloris na bramce to też nie jest jakaś kara.
Najważniejszym atutem jest przede wszystkim ich selekcjoner, Deschamps. On tworzy taką otoczkę, gdzie wszyscy się go słuchają, zawodnicy, sztab szkoleniowy. Przecież nieprzypadkowe były sukcesy AS Monaco, jak z nim dostał się do finału Ligi Mistrzów. A teraz jak prowadzi te reprezentacje, to wytrzymał ciśnienie na przykład w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 2014, gdy pokonali Ukrainę, mimo że po pierwszym meczu byli dwie bramki do tyłu. To pokazuje, że jednak Deschamps potrafi ustawić ten zespół i nawet jeżeli są takie umności w postaci Llorisa, to Deschampsowi tym bardziej to nie przeszkadza.
Tak, a w obwodzie też jest Steve Mandanda, dosyć solidny bramkarz, tak, że też nie ma wielkiego problemu z tym. Wydaje mi się, że Francja może z całą pewnością powalczyć o medal, a nawet o mistrzostwo. Takie na pewno są oczekiwania kibiców z Francji.
O, historia przemawia za tym, żeby jednak wygrywać te trofea, zwłaszcza już od lat 80., kiedy mieliśmy takich świetnych zawodników, oczywiście w obozie w reprezentacji Francji, jak Michel Platini w ofensywie, czy Mariusz Trezor jako środkowy obrońca.
Historia na pewno przemawia za Francją. Ostatni turniej, który u siebie organizowali, Mundial w 98 roku, no to było ich zwycięstwo jednak. Myślę, że będą liczyć na powtórkę tego rezultatu może i to rzeczywiście wygranie tych Mistrzostw Europy.
Na pewno, ale mocno pompowany balonik czasami lubi pęknąć. Myślę, że też na pewno przyda się duża doza takiego spokoju i dystansu do tego, bo Francuzi mocno się nakręcają, jeśli chodzi o ten turniej i żeby nie było sytuacji takiej, że skład bardzo szeroki, bardzo silny, jednak nie dźwignie presji. Chociaż gra tego zespołu wskazuje na to, że naprawdę są poważnym kandydatem do walki o złoto.
Tak, raczej nie będzie powtórki sprzed 6 lat w RPA, gdy był szeroki skład, były gwiazdy. Nicolas Anelka, Thierry Henry, Florent Malouda. To była jedenastka na wygranie Mistrzostw Świata. Ale Raymond Domenech, który nie potrafił kontrolować piłkarzy, co było widać już po odejściu Zidana z reprezentacji, spowodowało, że te Mistrzostwa Świata były skazane na porażkę.
Myślę, że teraz mam przynajmniej taką nadzieję, że ten ostatni skandal z udziałem Benzemy i Valbueny to już jest taki ostatni akt, można powiedzieć, tych kilku lat, kiedy to rzeczywiście skandal za skandalem w reprezentacji Francji. I myślę, że ci młodzi zawodnicy, którzy wchodzą na świeżo do tej reprezentacji, mają szansę wnieść właśnie trochę takiego profesjonalizmu. Nie mają jeszcze może tak poprzewracane w głowach, jak co po niektórych starzy gwiazdorzy z reprezentacji Francji. Jeszcze chciałbym właśnie wrócić do tego punktu, o którym ty, Błażej, wspomniałeś, o tym przygotowaniu psychicznym, które może Francuzów zawieść. To chyba rzeczywiście może być ważny punkt, bo to są...
Znowu wracam do tego, że są młodzi.
Tak, oni nie mają jeszcze doświadczenia w takich dużych meczach. W eliminacjach nie grali, więc te wszystkie mecze wygrane, o których wspomniałeś, to były rzeczywiście mecze, które nie były o stawkę i to zobaczymy dopiero ich prawdziwą twarz chyba na tym turnieju.
Tak, to jest cały czas wielka niewiadoma. Przez 2 lata grają mecze tylko i wyłącznie towarzyskie, nie do końca są one miarodajne i to się okaże. Jestem bardzo ciekawy występu reprezentacji Francji, jestem raczej optymistą co do nich, ale takim umiarkowanym.
O tego optymizmu, jak już wielokrotnie wspomniałem, może jedynie nanieść Didier Deschamps, jak symbol tych zwycięstw Mistrzostw Świata 98 oraz z Mistrzostw Europy 2000, gdzie sam Deschamps jako środkowy pomocnik i kapitan tej reprezentacji wniósł puchar za wygranie obu tych imprez.
No tak, jest to osoba, która cieszy się ogromnym autorytetem w szatni Francji. I wracając jeszcze do Raymonda Domenecha, no to sytuacja tutaj poniekąd jest podobna. Tam też były duże zgrzyty między zawodnikami. Nicolas Anelka, pamiętam, że miał jakieś duże problemy, nie pamiętam.
Zaraz po meczu z Meksykiem to wyglądało tak, że powiedział, że graliśmy do niczego i po prostu nie chcę w takiej reprezentacji grać. Domenech po prostu od razu zareagował, że nie tyle co go zmienił, co już po prostu powiedział mu do widzenia, żeby poleciał do domu.
Ostra sytuacja.
No tak, to jest.
Raczej teraz tak nie będzie.
Na pewno to jest plus dla reprezentacji Francji, że takich trochę za silnych osobowości już w tej drużynie nie ma.
Na pewno bardzo dobrze, że ten problem z Benzemą rozwiązał się przed Euro, a nie w trakcie samego Euro. Gdyby ten skandal wypłynął w trakcie Euro, uważam, że to by miało ogromny wpływ na reprezentację Francji.
Tu moglibyśmy mieć
szczęście w nieszczęściu.
Moglibyśmy mieć rzeczywiście powtórkę z tego RPA. Tak, może żeby zakończyć już temat Francji, jak panowie widzicie szansę? Pozycja medalowa Francuzów będzie, czy nie?
Przegrana w finale srebro.
Ja sądzę, że tak zwracając uwagę na ten młody skład, półfinał jak najbardziej jest osiągalny. Finał? Na razie bym się wstrzymał z finałem, ale półfinał na pewno.
Tak, no ja bym się tutaj Kuba z tobą zgodził, bo grupę mają jakąś nie bardzo trudną. Zależy jeszcze na kogo trafią potem w 1/8 w ćwierćfinale. Myślę, że na półfinał ich stać, no ale tam już wiadomo, czy gra tylko i wyłącznie z takimi ekipami jak chociażby Hiszpanie czy Niemcy, no i tam już może być...
Doświadczenie może wziąć górę, tak? Na pewno piłkarsko mają umiejętności ku temu, żeby wygrać te Euro, ale nie tylko liczą się umiejętności piłkarskie. Psychika jest też również decydująca.
Otóż to.
Kończymy temat Francji. Teraz czas na reprezentację Albanii. Błażej, oddaję ci głos.
Podejrzewam, że większość z nas, z was, nas słuchających również niewiele wie o tej reprezentacji.
Więcej wiedzą o gangu Albanii niż o samej reprezentacji Albanii.
Jeśli już słyszymy Albania w mediach, na YouTubie, gdziekolwiek, to raczej kojarzy to się nam z Popkiem. Nie udało nam się zaprosić dzisiaj go do studia. A teraz tak na poważnie, wracając do piłki nożnej, Albania raczej nie ma się czym pochwalić za bardzo swojej historii. Tych sukcesów było niewiele.
Sam awans do finałów to jest dla nich historyczny sukces.
Tak, właśnie moje opowiadanie o tych sukcesach chciałem zakończyć tym, że awans na Euro jest największym w historii sukcesem, niepodważalnie. Natomiast po drodze były też może takie małe sukcesiki, które na pewno wpisały się na trwałe w historię tej federacji. Na przykład w roku 68 dzięki remisowi przeciwko RFN, wówczas wielkiej drużynie, udało się tą drużynę powstrzymać przed awansem na Mistrzostwa Europy. To na pewno dla takiego kraju jak Albania taki wynik, który wpłynął wielce na losy eliminacji, to jest coś. 20 lat później niespełna, w roku 86 miały miejsce kolejne niespodzianki, na przykład remis 2-2 z Polską. Tamta Polska również była wielka, czy też
no, była dość mocna, bo jeszcze był Antoni Piechniczek, Zbigniew Boniek przecież
jeszcze grał. Jeszcze grali. Czy też wygrana 2-0 z Belgią, półfinalistami mundialu w 86 późniejszymi. No i tak jak widzicie, co 20 lat jakiś tam remis, jakaś wygrana, to były takie sukcesy. Po prostu to nie żadne awanse, tylko po prostu pokrzyżowanie planów innym reprezentacjom, takie wyrywkowe, że tak powiem.
No tak, kolejne 20 lat później zdaje się wygrana z mistrzami Europy ówczesnymi Grecją w eliminacjach do niemieckiego mundialu.
Tak.
Ale tak jak mówisz, no te ich sukcesy do tej pory
my
to były takie...
My też wygraliśmy na przykład z Grecją kilka miesięcy przed Euro, które oni wygrali, ale nie zapisujemy tego raczej w kartach historii jako jeden z największych sukcesów. Natomiast w reprezentacji Albanii, no to można, tak można to odbierać. W roku 2006 Federacja Albańska zmieniła trochę podejście, zaczęli zatrudniać szkoleniowców z zagranicy, uznali, że to może przynieść jakiś większy rezultat. No i ostatecznie no dopiero mamy tego owoce dzisiaj. W międzyczasie pracowali tacy selekcjonerzy jak Hans Pieter Briegel, Otto Baric, czy też Ari Hahn. W chwili obecnej trener Gianni De Biasi wywalczył ten upragniony awans na wielki turniej do Euro 2016. W grupie pozostawili za sobą takie reprezentacje jak Dania czy Serbia.
Przede wszystkim Serbia, to jest
przede
dla nich
wszystkim
najważniejsza
Serbia była
rzecz.
Bardzo daleko. Dania traciła chyba 2 punkty do Albanii. Ta rozgrywka do końca nie była rozstrzygnięta. Serbia zdobyła zaledwie kilka punktów. Trzeba pamiętać, że mieli -3, ale byli daleko w tyle za Albanią. Wielka sensacja. Serbia, takie nazwiska, ale od wielu lat mówimy o Serbach, że to jest...
To jest reprezentacja przede wszystkim indywidualności.
Piłkarzy, tak, ale nie ma tej drużyny, nie ma kolektywu, nie ma tego team spirit, jak mówił kiedyś Jerzy Engel przed mundialem w 2002 roku.
A w przypadku Engela to nie było już team spirit.
No nie było, nie było. Przed finałami tak wypowiadał się o swojej drużynie. Wracając do Albanii, sam awans jest ogromnym sukcesem i trudno się spodziewać, żeby oni mogli powalczyć o wyjście z grupy, bądźmy szczerzy. To znaczy, jakakolwiek zdobycz punktowa tak. byłaby ogromnym sukcesem, ale oczywiście nie wyrokujemy przed turniejem, boisko pokaże.
Albania tutaj zdecydowanie skorzystała na tym, że Serbia jest od paru lat w ogromnym kryzysie, no bo gdyby Serbia, ci piłkarze, którzy grają w reprezentacji Serbii, grali na swoim najlepszym poziomie, to pewnie oni byliby na drugim miejscu za Portugalią w tej grupie. No ale rzeczywiście Albania jak na te swoje warunki, jak na tych piłkarzy, którymi dysponuje, spisała się świetnie. Drugie miejsce i tak, to jest chyba razem z Islandią, tak jak mówisz, największe zaskoczenie tych mistrzostw.
Tak. Jeśli chodzi o takie najwybitniejsze postaci w historii całej albańskiej piłki, z pewnością jest to zawodnik Lorik Kana. Mówi wam to coś? Ja kojarzę tego zawodnika z chociażby Football Managera. Jest to zawodnik, który zagrał 80 meczów, najwięcej w historii. Grał w takich klubach jak PSG, Olympique Marsylia, Sunderland, Galatasaray, Lazio czy w chwili obecnej Nantes. Jest to zawodnik raczej u schyłku swojej kariery po 30 roku życia, ale doświadczenie, jakie nabył podczas całej swojej kariery w poważnych ligach, w poważnych klubach, na pewno przyda się kolegom w drużynie.
Ograny we Francji na pewno jest.
Tak, to może będzie miało decydujące znaczenie. Najlepszym strzelcem w historii jest Erjon Bogdani. Tego zawodnika też trochę kojarzę z jakiegoś FM-a 2006 chyba. Strzelił aż 18 bramek, jest to rekordowa liczba.
No, bardzo dużo w porównaniu do tego, co zdobył Thierry Henry w reprezentacji Francji, aż 51 goli.
Tak, tak, oczywiście właśnie teraz się śmieję, że 18 bramek jako rekordowy wynik to nie jest raczej powód do dumy. Zdobył to 18 bramek w 74 meczach. On już nie gra w tej chwili. Większość kariery spędził we Włoszech na Półwyspie Apenińskim, grając w raczej średniakach, Reggina, Chievo czy Livorno.
Tutaj w tej grupie bardzo ciekawa wydaje mi się rywalizacja Szwajcarii z Albanią właśnie, bo to są dwie reprezentacje. Te kraje bardzo, można powiedzieć, zamieniają się obywatelami. Dużo Albańczyków wyjeżdża do Szwajcarii i dużo Szwajcarów przyjeżdża do Albanii. I to będzie sporo takich zawodników, którzy urodzili się w jednym kraju, grają dla drugiego. No i to może to sporo podtekstów w tym meczu być.
Tak, aczkolwiek Szwajcaria raczej będzie tutaj faworytem. Ale takie względy polityczne, społeczne zawsze mają wpływ na mecz, na to, że zawodnicy dadzą z siebie te 120% więcej niż potrafią tak naprawdę.
No tak, jak było w dwóch meczach Albanii i Serbii. Tam są niesamowite animozje na tym Półwyspie Bałkańskim właśnie
tak,
między
tam
tymi...
Tam jest gorąco, tam jest kocioł. Jeśli chodzi o mecze już po eliminacjach towarzyskie, jakie rozgrywała reprezentacja Albanii, jest to 2-2 z reprezentacją Kosowa na wyjeździe, czyli tutaj na pewno było gorąco.
Jeszcze goręcej na pewno.
Tak, tak. Albania grała też u siebie z Gruzją, tam też wynik 2-2. Potem w ostatnim czasie, w marcu, grali na wyjeździe z Austrią, gdzie ulegli 2-1. Nie jest to jakiś powód do wstydu może. No i potem ostatni mecz to zwycięstwo 2-0 na wyjeździe z Luksemburgiem. Także no, z takimi reprezentacjami trzeba wygrywać, żeby marzyć o chociażby punkciku. Na
ale jeżeli chodzi o Austrię, 1-2 zaledwie przy takich mocnych zawodnikach jak Arnautowicz, Alaba, no to jest akurat wyczyn.
Problem w tym, że na Euro będą nie mniej wymagający
zawodnicy. Albo nawet bardziej.
Albo nawet bardziej, tak. O to chodzi.
I myślicie, panowie, jak będą jakieś punkty w grupie? Ja szczerze mówiąc nie widzę tego. Jeśli już, to może remis z Rumunią, ale raczej myślę, że z Francją i Szwajcarią to będą porażki tej drużyny.
Z Francją na pewno, z Szwajcarią. No tutaj
zobaczymy.
Z 15-20%. Ale to znowu możemy powtórzyć. Nie możemy wyrokować przed turniejem. Życzymy im jak najlepiej, bo to jest... Taki fajny przykład, nie będąc pretendentem do tego, żeby w ogóle występować na Euro, że można pojechać na te Euro. Kto wie, może urwam jakieś punkciki. Przypomina mi się tu przypadek Łotwy z 2004. Też zakwalifikowali się do turnieju i chyba zdobyli tam nawet punkty.
No tak, Grecja niespodziewanie wygrała ten turniej
tak.
W ogóle. Euro to oczywiście nie tylko piłkarze, ale też stadiony. Jednym z tych stadionów, o którym opowiemy dzisiaj, jest to stadion Olympique Lyon, nazywany Stade de Lumière, czyli Stadionem Świateł. Moim zdaniem naprawdę bardzo piękny stadion, jeden z najpiękniejszych, myślę, w tej chwili na świecie. Prawie 60 tysięcy miejsc na tym stadionie. To jest obiekt, który zastępuje Stade Gerland, na którym poprzednio Olympique Lyon grał. Ja bardzo lubię ten stadion, ten stary lubiłem i ten nowy też zresztą mi się bardzo podoba. Oglądałem mecz Olympique Lyon z PSG. Naprawdę kibice w Lyonie niesamowitą atmosferę potrafią stworzyć. Ich przyśpiewki, te ich piosenki brzmią po prostu jako krzyki wojenne.
O czym śpiewali?
No ja niestety francuskiego nie znam, więc nie mogę ci powiedzieć. Podejrzewam, że jakieś niezbyt przychylne słowa o może Paryżanach to były. Tak jak mówię, no to jest jeden z moich ulubionych stadionów. Jak na razie szczęśliwy dla tej drużyny. Jeszcze nie przegrali na tym stadionie, same zwycięstwa, jeden tylko remis. Pokonali także na tym stadionie PSG, co było jedną z dwóch porażek w tym sezonie tej drużyny. No naprawdę, od kiedy gra na tym stadionie Lyon, to tak trochę zwyżka formy. Na pewno ten stadion jest szczęśliwy dla tego klubu, może też dla reprezentacji Francji będzie szczęśliwy, jeśli przyjdzie im na nim zagrać, co jest prawdopodobne, bo oprócz meczów grupowych będą się tam także odbywać jeden mecz półfinałowy oraz mecz 1/8.
Może Polacy, jak będą grali w półfinale, Jacek Bąk odwiedzi naszych piłkarzy w szatni i powie, którym skrzydłem lepiej grać, gdzie lepiej trawa rośnie, to może nam pomoże.
Nie, no myślisz, że aż takie szanse mamy, żeby do półfinału dojść?
To może zaraz porozmawiamy jeszcze o naszej reprezentacji.
Tak.
To się wypowiem.
Cieszę się, że o tym wspomniałeś, bo musimy jeszcze porozmawiać o tym, jak sobie Polacy radzili w ten weekend w swoich klubach. No i to było bardzo różnie. Tak jak na samym początku wspomniałem, było kilka kiepskich występów.
Grzegorz Krychowiak między innymi.
Dokładnie, no to był antybohater straszny tego spotkania z Realem Sociedad.
Bramka samobójcza.
Bramka samobójcza. Druga bramka dla rywali też, to była tak naprawdę jego wina. No nie może być na pewno zadowolony ze swojego występu w tym meczu.
Widać jednak, że Grzesiek Krychowiak, on nie wrócił do pełni dyspozycji po tej kontuzji. Zresztą to było widać w meczach towarzyskich,
tak,
gdzie jednak nie czuł się w pełni sił.
Na szczęście jeszcze do Euro parę miesięcy zostało i mamy nadzieję, że on tą formę odbuduje, bo to jest ważny zawodnik w naszej drużynie,
tak,
na pewno.
Tak, zdecydowanie. Środek pola, no to jest członek naszego kręgosłupu, Glik, Krychowiak, Lewandowski i bardzo na niego liczymy. Od niego wiele zależy. Jeśli Krychowiak nie będzie w dyspozycji, nie będziemy mogli do końca wykorzystać możliwości Mlika i Lewandowskiego, bo co nam będzie z tych zawodników, skoro piłka nie będzie do nich dochodzić. Więc Krycha musi być w swojej starej dyspozycji.
Miejmy nadzieję, że on sprawi jedynie taki ponury żart z okazji weekendu Prima Aprilisowego i następny mecz to będzie jego koncert.
Będzie. Tym bardziej, że on jest charakternym facetem i ja osobiście jestem pewien, nie to, że wierzę, po prostu jestem pewien, że on wróci do swojego poziomu.
Oprócz Krychowiaka niestety nie najlepsze wyniki zanotowały drużyny także naszych bramkarzy. Bournemouth Artura Boruca przegrało 0-4 z Manchesterem City, chociaż tutaj Boruca za żadną z tych bramek nie można winić, bo naprawdę poza zasięgiem kompletnie wszystkie strzały obywateli. Drużyna Szczęsnego wygrała, co prawda z Lazio 4-1, ale
Szczęsny puścił niesamowitego Babola.
Tak, no nie był to najlepszy mecz w jego wykonaniu. Biorąc pod uwagę, jak beznadziejnie Lazio w tym meczu grało, to powinno się skończyć czystym kątem po stronie Wojtka, no ale tak nie było niestety.
Boruca usprawiedliwiamy, ale Szczęsnego już.
Szczęsnego nie.
Zwłaszcza po tym, co pokazał w meczu przeciwko Serbii.
Usprawiedliwić możemy też, myślę, jednego z kandydatów do naszej bramki, ewentualnie do zastąpienia właśnie Artura Boruca, który jest w tej chwili trzecim bramkarzem w naszej reprezentacji. Skorupski w barwach Empoli zagrał naprawdę świetne spotkanie, wybronił 8 strzałów piłkarzy Juventusu. W końcu niestety skapitulował, ale został wybrany najlepszym zawodnikiem tej drużyny w meczu. No. Myślę, że trzeba, to już jest taki moment, kiedy trzeba zacząć o nim myśleć jako kandydacie właśnie na tą pozycję trzeciego bramkarza.
Ale jest też Przemysław Tytoń.
No to jest ten, niestety jeden z największych problemów Nawałki chyba, to bogactwo.
Tak, na pewno tutaj jesteśmy bogatsi od Francuzów, to bez żadnej dyskusji.
Tak, porozmawiajmy jeszcze może o tych piłkarzach, którzy są u nas odpowiedzialni za strzelanie bramek. Lewandowski nie najlepszy występ tym razem, słaby mecz przeciwko Frankfurtowi w Bundeslidze, ale za to Arkadiusz Milik nie zawiódł. Można powiedzieć, że średnio u naszych napastników wyrobił 2 gole z PEC z Wolę. Bardzo ładne zresztą.
Tak, dzięki temu awansował już na 3. miejsce w klasyfikacji strzelców. Ma 18 goli, aż 7 asyst. W klasyfikacji kanadyjskiej byłby na 2. Traci 2 gole do pierwszego miejsca, ciekawie, jeśli chodzi o króla strzelców.
Ciekawie byłoby na pewno, jakbyśmy mieli króli strzelców i w lidze holenderskiej i niemieckiej.
Tak.
A póki co Lewandowski się trzyma, mimo że Aubameyang w ostatniej kolejce zdobył bramkę, ale to i tak jest bezpieczna przewaga 2 bramek.
Bramkę i asystę zaliczył Kamil Grosicki. Świetny mecz przeciwko Reims. 3-1 wygrany przez jego drużynę. No i on też wydaje się być w takiej coraz lepszej formie. No i dobrze, że w takim momencie trafił z tą formą.
Przede wszystkim widać było w meczu przeciwko Finlandii, że Grosicki już bardziej podnosi tę głowę i nie gra na stylu jeźdźca bez głowy, gdzie no marnował 100% sytuacje.
To wynika z tego, że wzrasta jego pewność siebie, poczucie wartości i dzięki temu właśnie zaczyna dostrzegać.
No i warto o to notować, że 9. bramka już w tym sezonie, jeżeli chodzi o ligę francuską.
A przecież on dużą część sezonu spędził na ławce rezerwowych.
Tak,
na to
jako
wszystko.
Super rezerwowy.
No, jako taki joker, a tutaj od pierwszej minuty
gra. Tak, on zresztą niedawno w jakimś rankingu, który podsumowuje top 5 lig, Grosicki w przeliczeniu bramek na ilość minut spędzonych na boisku był na miejscu 20. Jeśli chodzi o top 5 lig, więc bardzo dobry wynik.
No tak, to
zostawi w tym bardzo wielu zawodników topowych.
Kilku też reprezentantów naszego kraju oraz potencjalnych reprezentantów grało w meczu Lech Gdańsk z Legią Warszawa. No ale tutaj żaden z nich chyba się jakoś świetnie nie zaprezentował, poza może Sebastianem Milą, który zagrał nie jakiś rewelacyjny mecz, ale na pewno niezły. Najsłabiej chyba Sławek Peszko. Tak myślę, że dla tego zawodnika to już jest chyba... Ten mecz to był taki moment, który zadecydował, że on na te Euro raczej nie pojedzie już.
Tak, o ile Mila jeszcze pokazał, że chce walczyć o ten wyjazd, o te 23, 22 miejsce do samolotu na Euro, o tyle Sławek Peszko według mnie był najsłabszym, nie tyle reprezentantem Polski na boisku, ale najsłabszym zawodnikiem Lechii Gdańsk.
Prawda jest taka, że Peszko już swoje atuty to stracił po meczu z Irlandią w Dublinie, gdzie no, jeszcze pokazywał swoją szybkość i potrafił strzelić bramkę z praktycznie zerowego kąta. Ale już od tamtego meczu
on teraz zaczyna być tym, kim kiedyś był Kamil Grosicki. Kiedyś, może niedawno. Takim jeźdźcem bez głowy.
No tylko niestety już parę lat starszy jest od Grosickiego i to jest
tak,
taki
perspektywiczny.
Dokładnie.
Bardziej widziałbym Michała Maka w naszej reprezentacji.
No zdecydowanie, tak. No, tu jest też kandydat, którego w najbliższych sezonach będzie chyba polski.
Może na Euro nie zdąży, ale na pewno, jeśli chodzi o eliminację do Mundialu w Rosji, będzie rozpatrywane.
Zagrał w tym spotkaniu także Jakub Wawrzyniak, który jak na niego wydaje mi się taki dość solidny mecz, bo nawet w ofensywie dość mocno popracował, bez błędów żadnych w obronie. Myślę, że dobrą ocenę można mu wystawić za ten mecz.
To będzie taki solidny zmiennik Rybusa, jeżeli chodzi o te mecze o stawkę.
Tak, wydaje mi się, że ten zawodnik może być w miarę pewien powołania.
Doświadczenie też tutaj odgrywa rolę, że mam tą pewność, że jeśli coś stałoby się Rybusowi, wejdzie Wawrzyniak, może fajerwerków nam nie pokaże, ale takie podstawowe rzeczy to raczej on ogarnia i mamy nadzieję, że nie popełni jakiegoś głupiego błędu. Tutaj już o meczu z Niemcami nie będziemy mówić, to był przypadek losowy.
Otóż to. A warto jeszcze zwrócić uwagę, że już jesteśmy przy temacie ekstraklasy, to Zagłębie Lubin, Piast Gliwice. Całkiem niedawno przecież zadebiutował w reprezentacji Filip Starzyński. Kolejny świetny mecz w jego wykonaniu, bramka z rzutu karnego. Też bardzo ładna asysta przy bramce Janoszki i przede wszystkim kilka ładnych, prostopadłych zagrań. I nieważne, czy grał dołem, czy górą, większość piłek trafiała do celu.
Tak, czyli uskrzydliło go.
Bardzo imponuje na wiosnę swoją grą ten zawodnik, to bez dwóch zdań w ogóle.
A Rafał Wolski, zawodnik, który nie był powołany, ale ponoć Adam Nawałka rozmawiał z nim jeszcze przed rozdaniem powołań, że cały czas go obserwuje i żeby dalej walczył. Kto wie, może on takim rzutem na taśmę załapi się do naszej reprezentacji, bo po powrocie z Włoszech, gdzie kompletnie zawodzi, praktycznie nie grał. W drużynach niżej notowanych niż Fiorentina, potem był wypożyczony do Belgii. Też praktycznie rezerwa albo trybuny, wraca do ekstraklasy i on się bawi.
Wszyscy zwracali Wolskiemu uwagę na to, że jest wątły, że jest słaby przede wszystkim pod względem fizycznym. A ten chłopak ma przede wszystkim bardzo dobre wyczucie piłki, dribbling i to było bardzo pomijane w tych zachodnich klubach. No i teraz Wolski pokazuje, że ci, którzy się nie poznali na jego talencie, są w błędzie.
Być może na ligi takie jak Serie A nie wystarcza sama technika, jest potrzebna też siła fizyczna, ale w ekstraklasie można po prostu to ominąć samym talentem, szybkością, zwinnością.
No tak, ja myślę, że ten zawodnik ma szansę na powołanie na to ostatnie zgrupowanie przed Euro, na które pojedzie około 30 zawodników, zdaje się, i dopiero potem ewentualnie będzie miał problem Adam Nawałka, żeby z tej dużej grupy wybrać już ostateczną kadrę na Euro.
Jest problem, bo Starzyński pokazał się z bardzo dobrej strony. Mila był odsunięty na drugi tor, ale on pokazuje, że chce wrócić, a tu jeszcze aplikację pokazuje ze swojej strony Wolski. Może być ciekawie.
Cieszmy się, że mamy taką walkę, jeżeli chodzi o ofensywną formację, że tutaj Starzyński i Mila jako takie ewentualne dziesiątki, Wolski jako kolejny skrzydłowy. Super, po prostu nic tylko się cieszyć.
Wracając do meczu Legia-Lechia, nie rozmawialiśmy o zawodnikach z Legii. Jodłowiec nie wystąpił, chyba jakaś tam choroba. Igor Lewczuk, alergia. Jędza zagrał na prawej obronie. Zagrał bardzo poprawny mecz. Ariel Borysiuk.
No tak, ale Ariel Borysiuk
no
też
czerwona kartka, więc tutaj
nie popisał się
na plus
w tym meczu.
Tak, wspomniany Mak był powodytorem tego faulu i czerwonej kartki.
Jeszcze z kandydatów potencjalnych do reprezentacji to ja cały czas będę się upierał przy tym, że Rafał Janicki jest zawodnikiem na tym poziomie, że powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu składu reprezentacji. No i już zresztą był powoływany, ale jakoś się nie przebił do tego pierwszego składu. Zobaczymy jeszcze, w sumie nie jest jeszcze starym zawodnikiem, ma jeszcze szansę, a naprawdę ten sezon ma rewelacyjne.
Zgadzam się z tobą, ale zadanie może być o tyle utrudnione, że właśnie Bartek Salamon pokazał się z bardzo dobrej strony.
No i w tym swojej kariery też nieźle gra.
Na pewno był dużo lepszy Janicki od chociażby Pazdana w tym meczu, bo Pazdan zagrał słabo, po prostu bardzo niepewnie, dużo niecelnych podań, takich nerwowych wyprowadzeń piłki z pola karnego.
Pazdan ma to do siebie, że ma zbyt gorącą głowę, co pokazał w ostatnim meczu eliminacyjnym przeciwko Irlandii i niepotrzebny karny w wyniku tego kopnięcia w głowę Shane'a Longa.
No, chociaż w ostatnich sparingach zagrał przyzwoicie i to może przemawiać na jego korzyść, że przyjeżdżając na kadrę nie zawalił No i Adam Nawałka nie ma jakichś powodów, żeby z niego rezygnować. Chociaż ja również osobiście uważam, że Rafał Janicki jest co najmniej nie gorszy niż Pazdan.
No tak, tutaj na pewno będzie spory dylemat, jeśli chodzi o tą decyzję Adama tak Nawałki, kto będzie stał w obronie obok Kamila Glika. Na dzisiaj w drodze do Paryża to tyle. Zapraszamy Was na przyszły tydzień.
Jakub Górski,
Błażej Łukaszewski
i Paweł Trawiński. Dziękujemy i do usłyszenia.